Paulina Tondos jest autorką książki Islandia, tam gdzie elfy mówią dobranoc, więc ucho na świat wyląduje dzisiaj w Islandii. I będziemy przyglądać się temu miejscu od strony oczywiście przyrodniczej, bo po to się tam przyjeżdża i całe masy wycieczek właśnie przyjeżdżają, ażeby się nasycić krajobrazami, ale też popatrzymy na magię tego miejsca od strony kulturowej. Co można powiedzieć komuś, kto poszukiwałby nie tylko pięknych widoków, ale jakichś takich szczególnych, powiedziałabym niemalże duchowych przeżyć na Islandii? Czy to jest możliwe, żeby tam znaleźć takie emocje?
Zdecydowanie możliwe. Islandzki folklor jest bardzo bogaty. Kształtowanie terenu w ogóle Islandii, sam fakt, że tam nie ma drzew, jest bardzo słabo kraj zaludniony, jest bardzo dużo takich otwartych przestrzeni. I do tego dochodzą rozmaite, niesamowite zjawiska, które tam możemy obserwować, czyli i wybuchy wulkanów, i zorze polarne, i białe noce latem. Jakby to wszystko sprawia, że w Islandczykach rozwinęła się taka bardzo głęboka duchowość i to też było znakomitą pożywką do tworzenia rozmaitych podań, legend i wymyślania naprawdę niesamowitych historii o różnych stworach, potworach, elfach, trollach, duchach. Pod tym względem Islandia jest bardzo ciekawa i co również jest interesujące, to to, że ten folklor, który narodził się gdzieś w dawnych czasach, jak Islandczycy jeszcze mieszkali na farmach, on przez to, że te opowieści były niemal codziennie powtarzane wieczorami w tych domkach zdarni, to on zachował się do dzisiaj.
Czy ktoś, kto nie rozumie języka, ktoś, kto zna te przekazy, te historie tylko z literatury, znajdzie ten świat, gdy przyjedzie tam realnie, fizycznie i będzie chciał dotknąć tej przestrzeni magicznej?
Poniekąd. Są pewne miejsca na Islandii, gdzie na przykład mamy takie małe domeczki wystawione gdzieś w naturze, no niby to właśnie dla tych takich małych milusińskich elfów. Są pewne skały, o których wiadomo, że to są skały, które są zamieszkane przez elfy. Na przykład Hafnarfjordur to jest jedno z miast aglomeracji rejkiewickiej. Pierwsze w zasadzie, jak się jedzie z lotniska w stronę stolicy, to jest miasto znane jako miasto elfów. Tam nawet można wybrać na spacer się z przewodnikiem śladami elfów. Albo mamy różne skały na Islandii o kształtach, o których mówi się, że to są trolle. Więc tak naprawdę, jeśli ktoś ma wyobraźnię i rozejrzy się dobrze dookoła, to tak naprawdę ten świat istot nadprzyrodzonych będzie w stanie dostrzec.
Pilotujesz wycieczki. Czy zdarzali ci się tacy turyści, którzy poszukiwali właśnie tego?
Nie, aczkolwiek ten folklor islandzki, on nie jest taki może bardzo znany tutaj w Polsce. On jest bardzo znany na Islandii, ale tu w Polsce raczej o tym mało się mówi i mało się słyszy. Natomiast kiedy ja już opowiem o tym w autobusie, no to potem rzeczywiście niektórzy sami mi wskazują: o pani Paulino, ta skała to wygląda jak troll. O pani Paulino, zrobiłem zdjęcie ducha pod domem Hefdi w Reykjaviku. Więc jeśli ktoś wie czego szukać, to naprawdę się okazuje, że znajdzie.
A jak folklor islandzki traktują Islandczycy? Czy to jest wciąż żywa część ich tradycji, czy to jest taki raczej skansen kulturowy?
To jest dalej żywa część ich tożsamości narodowej z całą pewnością. Natomiast dzisiaj oczywiście Islandczycy nie wierzą w te wszystkie stwory i to trzeba jasno powiedzieć, z wyjątkiem duchów. W duchy jak raz bardzo duża część Islandczyków wierzy. Natomiast te wszystkie inne stwory to rzeczywiście jest traktowane z przymrużeniem oka jako bardzo ważna część folkloru. No ale okazuje się, że to się bardzo dobrze turystycznie sprzedaje. Stąd gdzieś w sklepach z pamiątkami na Islandii mnóstwo będziemy mieć i tych opowieści o trollach i elfach i jakichś figurek, troli i tak dalej. Islandczycy traktują to na poważnie, ale jako część swojego dziedzictwa kulturowego, nie jako coś, w co dzisiaj jeszcze wierzą.
Powiedziałaś o takim miejscu, w której jest częścią Reykjaviku. Czy jeszcze są takie słynne punkty, do których powinni dotrzeć miłośnicy elfów?
Nie, myślę, że takich konkretnych to nie ma. Właśnie Hafnarfjordur, tak, to jest to miejsce. A tak poza tym, mówię, tylko trzeba się dobrze rozglądać.
Islandia, tam gdzie elfy mówią dobranoc, to jest książka, w której swoją wiedzą o tym miejscu podzieliła się Paulina Tondos, pilotka wycieczek i podróżniczka. Elfy kojarzą się z Islandią, ale oczywiście też sagi są takim tematem, po który przyjeżdżają turyści po to, żeby móc sobie wyobrażać różne historie w bardziej dosłowny sposób. Jak to jest z sagami? Czy one wciąż są jakimś takim żywym przekazem, czy tylko literacką fantazją? I czy widać to w miejscach turystycznych?
Dla Islandczyków sagi są niezwykle ważną częścią narodowej tożsamości. Znacznie ważniejszą na pewno niż opowieści o elfach, duchach i trolach, bo to jest rzeczywiście coś namacalnego, czym Islandia może się pochwalić. Sagi to są unikatowe pod tym względem, że były pisane w średniowieczu i były pisane w języku islandzkim. To był czas, kiedy w całej Europie pisało się po łacinie, natomiast sagi były pisywane po islandzku. Stąd jest to ewenement rzeczywiście na ogromną skalę. Islandczycy z sag są bardzo dumni, czytają dalej sagi, znają je bardzo dobrze. Pytałaś, czy można znaleźć sagi gdzieś dla turystów? Oczywiście. Można znaleźć sagi w wersjach książkowych, wydane po angielsku, umówmy się, tak, po polsku raczej nie znajdziemy, choć te najsłynniejsze można w Polsce dostać w języku polskim. Ale na przykład w Borgarnes, takim mieście na północ od Reykjaviku, mamy muzeum poświęcone sadze Onialu, więc osoby zainteresowane tym tematem na pewno znajdą na Islandii jeszcze wiele dodatkowych ciekawych informacji.
Są takie wycieczki i wyprawy tropami jakiejś sagi? Może to jest jakoś popularne, nie tylko wśród zagranicznych turystów?
Tego typu wycieczek nie ma. Natomiast swego czasu, jeżeli chcemy podążać tropami czegoś, to była wycieczka po Islandii tropami gry o tron.
No to podejrzewam, że to budziło całkiem duże emocje. Czy są takie miejsca, do których obejrzenia potrzebny jest background i konkretna wiedza, że to jest to i to, bo inaczej po prostu nie zauważymy, przejeżdżamy Islandię wzdłuż i wszerz i nie będziemy wiedzieli, że w ogóle takie rzeczy tam miały miejsce i że to jest bardzo piękne i istotne.
Na pewno przed wyjazdem na Islandię warto sięgnąć do przewodnika, żeby pewnych rzeczy po prostu nie ominąć. Ogólnie większość atrakcji na Islandii jest rozłożona wzdłuż drogi numer 1, takiej obwodnicy, która okrąża cały kraj. Natomiast jeżeli ktoś nie wie, czego szukać, to wystarczy, że nie skręci w dobrym miejscu i ominie takie miejsce i w zasadzie tylko niektóre z nich widać z drogi. Do niektórych trzeba wiedzieć, gdzie skręcić, trzeba znać nazwę, żeby do nich dojechać. Wystarczy parę kilometrów od tej drogi odbić i naprawdę możemy znaleźć się w wspaniałych miejscach. Ogólnie prawie do każdego z miejsc na Islandii, żeby dotrzeć, no to trzeba wiedzieć, że chce się tam trafić.
A gdybyśmy tylko pozostali na drodze numer 1, to jakie mamy atrakcje i co to jest za trasa?
Droga numer 1 to jest obwodnica Islandii, tak jak mówiłam. Islandia jest zamieszkana tylko i wyłącznie na obrzeżach kraju, dlatego że jej wnętrze stanowią góry, bezdroża, pustkowia, nie ma tam dróg, jeżeli to są tylko drogi szutrowe i to też nie wszędzie i są zimą nieczynne. Czyli większość turystów jednak porusza się dookoła Islandii, bo tak jak mówię, z północy na południe w linii prostej nie da się Islandii przejechać. I jakie tam mamy atrakcje? Mamy mnóstwo atrakcji. Islandia jest w tym niesamowita, że praktycznie co parę kilometrów jest jakieś niesamowite miejsce. Tak w sumie dla zabawy sprawdziłam sobie, że na odcinku 64 kilometrów akurat na południowym wybrzeżu Islandii, to ono jest najbardziej naszpikowane atrakcjami, znajdziemy 3 fenomenalne wodospady. Znajdziemy klif, skała taka wchodząca w morze, na której latem można spotkać maskonury. Znajdziemy przepiękną czarną plażę z bazaltowymi kolumnami. Znajdziemy bardzo interesujące muzeum skansen w Skogar. Znajdziemy lodowiec. Tam trzeba trochę odjechać, ale znajdziemy jęzor lodowcowy Solheimarjökull. Znajdziemy wrak samolotu, który rozbił się w 1973 roku amerykańskiego, porzucony na plaży, tylko na odcinku 64 kilometrów. Ogólnie jadąc dookoła Islandii, właśnie tą drogą numer 1, w zasadzie zyskamy takie najpełniejsze wrażenie tego, co Islandia ma do zaoferowania, bo krajobraz jest zróżnicowany, jest mnóstwo atrakcji przyrodniczych różnego typu, bo i właśnie i wodospady, i źródła geotermalne, i pola lawowe, i wulkany, i lodowce, i przepiękne kaniony. I rzeczywiście trasa jest naszpikowana po prostu tego typu wspaniałymi miejscami.
Paulina Tandus dzisiaj zabiera nas na Islandię, tam gdzie elfy mówią dobranoc, to jej książka, która opowiada o tym miejscu. Jest pilotką wycieczek, podróżniczką, a ja jestem ciekawa, dlaczego akurat postanowiłaś napisać o Islandii.
No, prawda jest taka, że po prostu ubóstwiam Islandię. Dużo podróżuję, zawodowo też podróżuję, więc podróżuję i prywatnie, i zawodowo, ale muszę powiedzieć, że żaden kraj nie zrobił na mnie takiego wrażenia jak Islandia. I jeżdżę tam już w celach zawodowych od prawie dekady i ona mi się nie nudzi cały czas i to jest niesamowite, więc ta moja fascynacja Islandią z roku na rok rosła. Im więcej wiedzy też zdobywałam na temat tego kraju, im więcej odkrywałam nowych opowieści, nowych informacji, no to ta fascynacja tylko i wyłącznie rosła. No stąd jakoś chciałam tą moją fascynację coś z nią zrobić, tak żeby pozostało po tym coś trwałego, no i stąd powstał pomysł książki.
Co najbardziej lubisz w tych podróżach islandzkich?
Przestrzeń. Tak naprawdę Islandia jest pod tym względem niesamowita. Oczywiście natura, no piękną naturę znajdziemy w różnych krajach na świecie, ale co na Islandii jest wyjątkowe, to to, że nie ma drzew praktycznie, więc te krajobrazy, one są takie bardzo ogromne, takie mam ogromne przestrzenie, widoki niezasłonięte przez drzewa, że się jedzie się i z jednej strony góry, tu jakieś zielone pastwiska, morze, więc ta przestrzeń nadal robi na mnie ogromne wrażenie. Czuję, że mogę oddychać i a propos też powietrze jest na Islandii rzeczywiście niesamowicie czyste. Mi najbardziej imponuje ta pustka i ta przestrzeń i to, że tam naprawdę człowiek się czuje fantastycznie.
Tylko trochę marznie. To nie wiem, czy to wszyscy lubią.
Może nie wszyscy lubią, ale nawet i ten chłód, który tam no, niestety występuje i te deszcze i ten wiatr. Mimo wszystko, mimo tej pogody na Islandię warto się wybrać, żeby na własne oczy móc ten kraj zobaczyć i przemęczyć po prostu się z tą pogodą. Na pewno nikt z Islandii nie wyjedzie rozczarowany. Nie ma takiej możliwości.
I oczywiście można jeszcze się rozgrzać w wodach geotermalnych.
W basenach geotermalnych, tak. Islandia w ogóle jest słynna z dużej ilości energii geotermalnej i z wykorzystania tej energii geotermalnej. Jest bardzo wiele źródeł geotermalnych. Islandczycy uwielbiają właśnie, zarówno uwielbiają baseny, jak i te gorące źródła. No to oczywiście te, w których można się kąpać, bo nie we wszystkich można. Tak lubią spędzać czas, tak lubią zaczynać dzień i w zasadzie te baseny geotermalne, one spełniają na Islandii taką samą funkcję jak, nie wiem, we Francji kawiarnie czy w Turcji herbaciarnie, czyli żeby sobie tam przyjść, oczywiście się wymoczyć, ale przy okazji poplotkować, podyskutować, wymienić się różnymi tam ploteczkami.
Z których źródeł nie można korzystać?
W tych, w których temperatura jest zbyt wysoka. Czyli,
a, żeby się nie ugotować.
Dokładnie, tak, bo rzeczywiście niemało źródeł geotermalnych ma tą temperaturę 100 stopni, więc tam siłą rzeczy nie wolno wchodzić.
Islandia, tam gdzie elfy mówią dobranoc, to jest książka, którą napisała Paulina Tondos, która pilotuje wycieczki, jest podróżniczką, no i zna się na islandzkiej magii. Czego my nie wiemy o tej magii, a jest tak bardzo inne niż magia polska, czy magia Podlasia chociażby?
O, tu nie jestem pewna, czy się znam na magii Podlasia akurat, ale co na pewno jest wyjątkowe, co było wyjątkowe w islandzkiej magii, to użycie znaków magicznych na bardzo dużą skalę. I to w zasadzie jest coś bezprecedensowego, czego w żadnej innej części Europy w takim stopniu nie używano. Czyli co mam na myśli? Myśli jako znaki magiczne. Jeżeli no, chcemy, załóżmy, ochronić swój dom i chcemy użyć do tego magii, to musimy wykonać, oczywiście wypowiedzieć jakieś specjalne słowa, ale bardzo często też musimy wyryć konkretny znak w odpowiednim miejscu, nie wiem, na framudze domu, przy wejściu i bardzo często jeszcze odpowiednim narzędziem. Inne znaki magiczne, czyli mamy mnóstwo tych znaków magicznych i każdy ze znaków magicznych służył do innych celów. Zachowały się do dzisiaj księgi magii, właśnie z XVI, z XVII wieku, gdzie dokładnie możemy znaleźć przepisy na różne rzeczy wraz właśnie z wyrysowanymi tymi znakami. Jako taką zabawną historię mogę powiedzieć, że właśnie przeglądałam ostatnio taką księgę magii i tam na przykład można znaleźć zaklęcie na to, żeby ktoś nieustająco puszczał bąki. Więc tego typu zaklęcia też były. Skomplikowany znak magiczny, który musimy wyrysować. No i ogólnie procedura dosyć skomplikowana, bo musimy zdobyć skórę białej krówki i na niej ten znak wyrysować. Ale takie zaklęcia w islandzkich księgach magii też możemy znaleźć.
Praktyczne dosyć. Ale czy ludzie dzisiaj żyjąc... Ale tak widać jakoś takie podejście praktyczne Islandczyków do tej rzeczywistości. Nie tam jakieś górnolotne sprawy, tylko szara, zwykła codzienność i bycie niemiłym dla sąsiada ma od razu inny wymiar, ale nie popieramy bycia niemiłym dla sąsiadów. Czy Islandczycy są skłonni do tego, żeby z tej magii jeszcze korzystać? Czy to jakoś widać w takiej kulturze dnia codziennego, że pod warstwą takiej normalności czają się jakieś magiczne rzeczy?
Nie, wydaje mi się, że dzisiaj raczej Islandczycy już nie korzystają z magii. Natomiast dalej są na pewno bardzo otwarci na duchowy świat, więc dzisiaj na przykład będą do wróżek chodzić. Znaczy, wielu Islandczyków w ogóle korzysta z porad wróżek. Natomiast magia, te znaki magiczne, to już nie.
Czy można się natknąć na jakieś takie miejsca kultu, bardzo specjalne i może przedchrześcijańskie jeszcze?
Nie, tego typu miejsc nie znajdziemy i one nie są praktycznie w żaden sposób oznaczone.
Miejsca kultu nie ma, ale są rozmaite artefakty, z których, jak mówiłaś, można korzystać. Czyli idziemy do sklepu magicznego i kupujemy księgę zaklęć. To jest możliwe?
Jest możliwe, dlatego że ogólnie turyści się bardzo też zainteresowali tymi tematami, więc w sklepach z pamiątkami, w księgarniach znajdziemy mnóstwo pozycji na temat magii przy użyciu znaków magicznych, na temat magii runicznej, z wytłumaczeniem dokładnie, jak to robić, co oznacza, więc myślę, że na fali ogólnie popularności raz tego tematu, dwa gdzieś neopoganizmu, szamaństwa na świecie, ta islandzka magia wraca do łask no, wśród turystów, tak? Nie tyle wśród Islandczyków.
Ucho na świat dzisiaj wylądowało na Islandii i przygląda się temu światu z zadziwieniem i nieustannie i za każdym razem z zachwytem. Islandia, tam gdzie elfy mówią dobranoc, to jest książka Pauliny Tondos. Czy ciągle takie tradycje wikingów, które są bardzo modne zresztą ze względu na seriale, księgi, sagi, są kultywowane w jakiś sposób i czy my jako turyści możemy na tym skorzystać?
I tak, i nie. Po pierwsze, Islandczycy kiedyś bardzo byli dumni ze swojej przeszłości i ze swoich przodków wikingów. No, po pewnym czasie, jak się pojawiły takie konkretne źródła historyczne na temat tego, kim byli wikingowie i rozwiały ten romantyczny mit jakichś bojowników, tylko przedstawiły prawdę o gwałcicielach, ludziach, którzy palili wioski, rabowali, mordowali, napadali, no to Islandczycy tak troszeczkę już się nie chwalą tak bardzo, że pochodzą od wikingów. Natomiast znowu, temat wikingów się bardzo ładnie sprzedaje turystycznie. Stąd też mamy różne restauracje czy bary zrobione w stylu wikingów. Możemy hełm sobie wikinga, taki z rogami. Wikingowie w ogóle nie nosili takich hełmów, no ale nieistotne, tak się w popkulturze przyjęło, więc możemy sobie takie hełmy kupić, możemy sobie kupić rogi do picia. Więc pod tym względem tak. Natomiast sami Islandczycy no już tak przed sobą mniej się starają chwalić i tą przeszłość wikingów wspominać. Pamiętam, że jak było Euro 2016, to było Mistrzostwo Europy w piłce nożnej, to był ten czas, kiedy Islandczycy po raz pierwszy awansowali do imprezy tej rangi i co więcej, zupełnie niespodziewanie dla nikogo wyszli z grupy i jeszcze Anglię wyeliminowali z Mistrzostw Europy. Wtedy fantastycznie zapisali się kibice islandzcy, którzy klaskali dla swojej drużyny, bili w bęben, klaskali coraz szybciej i na koniec znosili taki okrzyk hu. I zostało to nazwane przez dziennikarzy na świecie sportowych takim okrzykiem wikingów, natomiast sami Islandczycy mówili, nie, to nie jest żaden okrzyk wikingów. Tak jakby chcieli powiedzieć, my z wikingami nie mamy nic wspólnego, to jest taki nasz okrzyk własny.
Co w takim razie jest symbolem bohaterstwa?
Myślę, że trudno powiedzieć, co jest symbolem bohaterstwa. Na pewno Islandczycy szanują, czytając swoje źródła historyczne, no to wszystkich tych, którzy gdzieś podróżowali, czyli wyprawiali się na nieznane lądy. Dużym szacunkiem obdarzają Leifura Erikssona, który dopłynął do Ameryki Północnej, tak, i założył tam osady, czy Eryka Rudego, który odkrywa Grenlandię i tam zakłada osadę. Więc na pewno to, ale Islandia w swojej historii nie ma za wielu bohaterów, dlatego że przez większość swojego istnienia to był kraj po pierwsze nie niepodległy, dlatego że Islandia była pod kontrolą Danii i ta władza duńska była naprawdę fatalna. Dania nie robiła nic, żeby kraj się rozwijał, więc Islandia bardzo zubożała, podupadła. I takim symbolem bohaterstwa są, powiedziałabym, ci, którzy przetrwali. Oczywiście życie w dawnych czasach na Islandii, w tych domach nieogrzewanych, ciemnych, zdarni, w tych bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych, było ciężkie. I wydaje mi się, że przetrwanie to jest taka wartość, którą Islandczycy bardzo sobie cenią. I to ich umiejętność tego, że mimo wszystko, co się działo, że udało im się przeżyć.
Kraj do zwiedzania dosyć trudny, jeżeli byśmy chcieli tak to robić bez pomocy i na dziko, ale przepiękny. I ciągle podejrzewam, są chętni, którzy też chcą zaznać takiej szkoły przetrwania. Czy można coś takiego sobie zorganizować na Islandii?
Oczywiście można. Wystarczy nie rezerwować hotelu, tylko nastawiać się na spanie w namiocie. To już potencjalnie może się trafić, że będzie to szkoła przetrwania, bo oczywiście zależy, na jaką pogodę się trafi. Ale Islandia ma znakomite szlaki trekkingowe. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście chciałby tak bardzo blisko pobyć z naturą, to wybranie się na taki szlak, to są szlaki na 2 dni, ale są na 2 dni, na 3 dni, jednodniowe, ale są i nawet dłuższe, na 55 kilometrów jest taki fantastyczny szlak, który nazywa się Loigavegur. Rzeczywiście plecak na plecy i drogę, i to będzie wspaniała szkoła przetrwania, to raz, no a dwa, na zupełnie niesamowite doświadczenie obcowania z tą bardzo unikatową islandzką przyrodą.
Idzie się w przyrodę i czasami ludzie potrafią zadeptać miejsca ważne przyrodniczo. To się też chroni w różnych krajach, różne parki albo zakazy, nakazy, żeby po prostu turyści nie psuli ekosystemu. Czy takie zakazy, czy takie jakieś obostrzenia są też na Islandii? Czy możemy iść, gdzie nam się podoba, jak nam się podoba?
Na Islandii trzeba na co uważać, żeby nie śmiecić tak naprawdę. Poza tym są szlaki trekkingowe, jeśli tymi wyznaczonymi szlakami trekkingowymi idziemy, nie zbaczamy z tych ścieżek, nie depczemy gdzieś jakichś roślin, bo te rośliny naprawdę wszystkie mają bardzo pod górkę, żeby tam rosnąć, więc jeżeli nie zadeptujemy flory, nie schodzimy ze szlaków, nie śmiecimy, to naprawdę wszystko będzie w porządku. Jeżeli ktoś wybiera się na tego typu wyprawy, to warto najpierw poznać się z aktualną prognozą pogody, z aktualnymi ostrzeżeniami. I tutaj mamy bardzo dobrą stronę do dyspozycji, która nazywa się safetravel.is. I tam możemy sprawdzić przede wszystkim, czy miejsce, do którego chcemy iść, jest w danym momencie bezpieczne i czy nic nam nie grozi.